Cześć, startujemy właśnie z nowym formatem z Archiwum IT, gdzie będziemy opowiadać o nieco starszych technologiach. Parę tu widzicie dookoła, jeśli oglądacie to w formie wideo. To, o czym my będziemy mówić, zależy bardzo mocno od Was, także dajcie znać w komentarzu, o czym byście chcieli posłuchać. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten format, a my chyba powoli startujemy.
Wszystko na to wskazuje.
A kto startuje? Michał Michalczuk oraz...
Bartosz Cytrowski.
No dobra, to Bartku, mam do Ciebie pytanie. Jest rok 2005, otwierasz czapkę do tyłu, bierzesz Twój komputer marki IBM Pentium 3 chyba i masz do napisania aplikację webową. Czego używasz?
Piękna
Pick up your weapon.
Pick up your weapon. Notepad++.
Okej, okej. A to technologicznie?
Technologicznie?
Czego używasz?
jQuery.
jQuery 2005? No, powiem Ci, że jesteś bardzo blisko, bo też o tym będziemy dzisiaj gadać, o jQuery. I 2005 to jest, tak, to jest rok powstania jQuery. Także byłbyś w ogóle super early adopterem, tak bardzo early, jak się tylko da. No i zanurkujemy trochę dzisiaj w historię i w kontekst jQuery. Znaczy, nie będziemy mówić o tym, jak ono działa dokładnie. Nie będziemy wchodzić w jakieś bebechy, raczej powiemy o tym kontekście historycznym i o co w ogóle powstało, w jakim miejscu było lat temu. Wow, wiele. I w jakim miejscu jest dzisiaj?
Tak, poczułem się leciwy w tym momencie.
Oj tak. To tak, jakbyście wyszli nagle spod kamienia, to w jednym zdaniu, czym w ogóle jest jQuery? Ja pozwolę, że tutaj zapiczuję tak, jak oni się reklamują. Uwaga na ich stronie, na jQuery.com, że to jest mała, szybka, zwinna i bogata w featurey, klipka do JavaScriptu. Pozwala nam manipulować domem, obsługiwać eventy, animacje, Ajax i tak dalej. I że jest używana przez miliony użytkowników i jeszcze więcej stron. Albo odwrotnie.
Powiem tak, jakbym czytał to w 2005 roku, co pewnie poczyniłem, bo ja w sumie swoją karierę zacząłem 2006 tak formalnie. W 2005 widziałem, że jest coś takiego, ale chyba wydaje mi się, że w 2006 zacząłem używać samego jQuery. To ten opis się praktycznie nie zmienił.
Nie, no wtedy może było nieco mniej użyć, nie? Ale poza tym to wszystko się zgadzam.
Tak, nie wiem, czy small było adekwatne w tamtym czasie. Nie wiem, jaka była konkurencja i do czego się porównywało jQuery. Możemy o tym porozmawiać.
O tym ja bardzo chętnie. To jeszcze powiem, że od w ogóle momentu zero jQuery jest na licencji MIT i to jest open source przez cały czas i też przejdziemy jeszcze przez to, kto w ogóle się tym opiekował i w jakich okresach, to też jest dość ciekawe.
Tak, tam była cała familia. Ja nie wiem, czy to, wiesz, jakaś mafia nie jest.
Spokojnie, zrób krok do tyłu.
Robię.
I pozwolisz, że ja troszkę nakreślę to, jak teraz to wygląda. W sensie zacznę trochę od tyłu. Czyli uwaga, według almanachu HTTP Archive, jak myślisz, ile stron aktualnie za 2022 używa jQuery? Teraz.
Myślę, że...
Możesz powiedzieć o... 10%.
Bym strzelał spokojnie w 85%.
No, wyślijcie Bartkowi prezent. 81% używa jQuery. To jest w ogóle bardziej crazy, bo mam tutaj czarta. Mam 81% to jest jQuery. Na drugim miejscu jest Core.js. Uwaga, na trzecim miejscu jest jQuery Migrate, które ma 34%.
Powiedzmy może, czym jest jQuery Migrate, bo osoby, które nie pisały w jQuery, może nie mają świadomości, co to w ogóle za twór. jQuery Migrate powstało po to, żeby migrować chyba ze starszych wersji jQuery na nowsze wersje jQuery. I w wielu projektach zdarzało się, że to zostało. I zapomnieliśmy, że w ogóle to mamy.
Oj, tak bywa. Tak. A na kolejnym miejscu też zabawne jest jQuery UI, które ma 23%. Czyli jQuery nie jest tak, że zjada. Ono zjadło w ogóle rynek lat temu wiele i mogłoby się wydawać, że to jest już jakiś dziad i paździerz aktualnie, ale to... No to jest, wiesz, teraźniejszość, nie?
Jakbyśmy mieli spojrzeć na to, co się mówi a propos frontendu, że wiesz, codziennie wychodzi nowy framework i tak dalej. Ja myślę, że do tego poziomu, na którym aktualnie jest jQuery, jeżeli chodzi o adopcję w obrębie całego community i w ogóle całego webu, to ja myślę, że to jest bezkonkurencyjne na tym etapie, nie?
Ty, to powiedz nam... Skąd ta popularność? W sensie, dlaczego ta adopcja jest taka duża? Dlaczego teraz jest tego dużo?
Ja powiem Ci, że ja mam w sumie tutaj nawiązanie do mojej prywatnej historii.
Dawaj.
Bo jak zaczynałem z przygody w ogóle z frontendem i z JavaScriptem, to jak szukałeś jakiegoś rozwiązania, to znajdowałeś jQuery. A jak znajdowałeś jakieś rozwiązanie, które nie ma jQuery, to pierwszy komentarz, który się pojawiał, Za mało jQuery.
Za mało jQuery, tak. Dodaj więcej sosu.
Tak. No,
polać jeszcze sosem sojowym.
Tak, i to jest w gruncie rzeczy, w momencie, kiedy frontend dopiero się rozwijał, to JavaScript był traktowany trochę po macoszemu, trochę z niezrozumieniem i jQuery było czymś takim, co bardzo szybko pozwalało zobaczyć efekty. Mm-hmm. Brałeś fragment kodu, kopiowałeś, wrzucałeś, było zwykle bardzo dużo wizualnych przykładów. Inna sprawa, jQuery moim zdaniem jest też pionierem pod kątem samej dokumentacji.
Tak, to zaparkuję na chwilę, tak. Do tego jeszcze wrócimy, totalnie się z tym zgodzę. To w ogóle będzie ważny punkt jeszcze.
Tak, i tutaj dopowiem jeszcze, jeżeli chodzi o powstawanie projektów. Nie? W wczesnych czasach internetu, powiedziałbym tak, projekty powstawały bardzo często. Zwykle to były hobbystyczne projekty. Ludzie już nie byli profesjonalnymi programistami, którzy budują software, tylko po prostu chcieli się spróbować z webem. No i to było w sumie najprostsze, co można było zrobić. Wiele z tych stron żyje do dzisiaj. I podbija staty.
To ja to podchwycę, bo sprawdziłem też w top milion stron, ile procent tych stron używa jQuery. To jest 70%.
Chciałbym zobaczyć, jaki jest bardzo coverage używalnej, jaką część jQuery używa większość z tych stron.
O, widzisz, to jest w ogóle dobre przejście, bo pogrzebałem jeszcze więcej w chartach i tu jest, widzę pewną korelację. Tego, że 35% internetu, to jest w ogóle też jakiś mind-blowing, używa WordPressa. A WordPress ma zależność na jQuery. Także wiesz, te liczby same lecą.
WordPress jak WordPress, ale pluginy i templatki do WordPressa.
Oj tak.
Wszystkie dodatki, jakiekolwiek, wszystko generalnie, co z WordPressem związane przez większość czasu życia WordPressa, a to jest większość czasu życia internetu praktycznie momencie, były oparte na jQuery. I pluginy... Teraz pytanie, czy my się skupiamy na samym jQuery, czy na wszystkich pluginach, które do tego powstały i ich użyciu jeszcze?
Skupmy się na razie na jQuery. O pluginach jeszcze sobie trochę powiemy, bo to jest też mega mocny element w ogóle tej popularności. No i jeszcze, jak już mówimy o takich bardzo popularnych rzeczach, to Bootstrap przecież do wersji trzeciej miał zależność na jQuery. A jeśli chodzi o popularność Bootstrapa, to tutaj też to są jakieś grube... Mam tutaj usage z poszczególnych wersji. To tam dobija, jest mi nawet ciężko tej liczby przytoczyć, jakieś tam, wiesz, milionów pobrań.
Jest dużo zer.
Także jeśli idzie Bootstrap, idzie też jQuery. A jak idzie, wiesz, Bootstrap i WordPress, i naprawdę dwie najgrubsze rzeczy swojego czasu, które i były podwaliną jakichś też grubych komercyjnych rzeczy. Ja używałem Bootstrapa wiele lat, trójki. I jest podwaliną też tych małych projektów, o których mówiłeś, to naprawdę nabija spadek.
Ja myślę, że to była taka lawina, bo w momencie, kiedy Bootstrap zyskiwał popularność, to też był lekiem na to, że wiele osób nie rozumie. Tak, że wiele osób nie rozumie CSS-a. Wezmę Bootstrapa, bo to ładnie wygląda z automatu. Ja nie muszę rozumieć designu, nie muszę robić takich rzeczy.
O to chodzi? Nie? Jeszcze tego używałem?
Nie, pamiętam, że swego czasu był nawet taki, może nie trend żartowania z tego, że wszystkie strony wyglądają jak strony na Bootstrapie.
Tak.
To nie był żart. Wszystkie strony były na Bootstrapie, tak.
I w ogóle, czekaj, nie wiem, czy masz tego czarta przed sobą. Korelacje jQuery i Bootstrapa, akurat to jest stat z NPM, a NPM, żeby nie było, gdzieś od 2010 sobie wystartował, jeśli mnie teraz pamięć nie myli, i chart jest też bodajże od 2010 roku i widać tam naprawdę korelacje prawie 1:1, jest jakieś przesunięcie, więcej jest jQuery oczywiście, ale widać tak. Bardzo grubą korelację między ilością pobrań jQuery i Bootstrapa, przynajmniej na NPM-ie. Który już i tak w ogóle był lata świetne do przodu.
Pamiętajmy, że NPM pojawił się dużo później niż jQuery się pojawiło i Bootstrap się pojawił.
Jak dodawaliśmy jQuery wcześniej? No, bundlowaliśmy to w naszym kodzie albo używaliśmy CDN-ów. Wiesz, to...
CDN-y, był Bower jeszcze.
No właśnie zanim weszły w ogóle jeszcze jakieś pakiet managery typu Bower czy NPM, to bundlowaliśmy to albo to były CDN-y po prostu. Także nie dało się tego tak łatwo wyśledzić, przynajmniej na takich statach, nie? Także raczej te dane, które podawałem wcześniej... nam tutaj więcej mogą rozjaśnić. To teraz uwaga, kolejne pytanie do ciebie.
Kategoria pytanie z dupy?
Nie, pytanie z dupy było na dzień dobry.
Okej, to dajesz drugie.
To pytanie z dupy 2. Jak myślisz, jaka biblioteka jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o podatności, które mają aktualnie istniejące i używane strony? Podpowiem ci, jest to 49% stron.
jakaś stara wersja jQuery?
Oczywiście, że jest to jQuery. Jak najbardziej. Także to jest, wiecie, dark side of jQuery. Na bank
ale podkreśliłbym, że stara wersja. Bo to jest ciekawe, jQuery dalej jest utrzymywane i dalej dostaje patche. Tak. I tak. Jak macie jQuery, to jest dobrze.
Tak, tak. No i właśnie tutaj sobie zapisałem w researchu, że to jest pewnie powód, nie? Że dużo stron nie aktualizuje jQuery. Plus mamy ten łańcuszek, czyli WordPress do jQuery i Bootstrap do jQuery. Jak nie zaktualizujesz jednego, to drugie też ci się nie podbije.
Tak, też bym zwrócił uwagę na to, że...
bloga o kotach tak. 15 lat temu, to jest spora opcja, że go nie podbiłeś.
Ja myślę, że tutaj dużą rolę gra charakterystyka samych blogów. Zakładasz bloga, jak często aktualizujesz samą konfigurację, jak nie jesteś programistą, jak często dorzucasz nowe featurey. Zwykle te blogi powstają, jak ktoś już zacznie pisać i tworzy te kolejne podstrony i tak dalej, no to jest bardzo mało konieczności wchodzenia z powrotem w zależności, które pobrałem, które sprawia, że ta strona dalej działa.
Po co? Działa, to wiesz.
Dokładnie.
Po co to psuć? No, na maksa. No właśnie, wspomniałem, że jQuery powstało w 2005 roku. No i może narysujmy trochę kontekstu dla widzów i dla słuchaczy. Jaki był w ogóle stan sieci, stan internetów?
Explorer.
2005. Dawaj.
Bardzo. Tak, to coś, co mi się mega mega ugrzekło. Na początku bardzo dużą wagę przykładało się do tego, żeby strona działała w wielu przeglądarkach i to nie były żarty, bo każda przeglądarka miała swój własny sposób interpretacji standardu, niektóre w ogóle miały standardy gdzieś, Explorer, i w tym momencie jakby jQuery przyszło, dając ci w gratisie wsparcie dla wszystkich przeglądarek, na zasadzie wyrównamy wam nierówności. Używajcie jednego wspólnego API, które sprawi, że możecie być produktywnymi
z JavaScriptem. Czekaj, skupmy się na tym, jak wyglądała sieć wtedy, jak wyglądał internet. Powiedziałeś o tym, że nie było standaryzacji.
A ty chcesz iść tak głęboko, dobra. No.
Powiem ci tak, ja bym to narysował, bo teraz to w ogóle wydaje się bez sensu używać.
Tablicę mam zajętą. Ale dobra.
Gdzie jest mój whiteboard?
Tak.
Ale spisałem sobie parę rzeczy, jak to wyglądało w 2005 roku i powiem ci, że parę rzeczy mnie zaskoczyło, bo uwaga, standardy. W 2005 roku mamy obowiązujący HTML 4.1 z 99 roku. Mm-hmm. Plus XHTML 1.1 z 2004 roku.
Tak.
HTML 5, który wprowadza dużo jakichś semantycznych znaczników i tak dalej, API do plików, jakieś wiesz, kanwasy, postmessage, darara, to będzie dopiero w ogóle 2008. Zacznie się, a będzie wypuszczony 2014. To są w ogóle lata świetlne przed tym. CSS. Tutaj trzymaj portki.
CSS 2.0.
Trzymaj portki, CSS 2.0.
Początki mojej kariery.
Trochę 2.1, ale to były dopiero rekomendacje. Jeszcze był CSS 3, który, uwaga, jest w drafcie od 99 roku. A gdy w ogóle jest jakiś rozpierdziel na maksa, jakiś po prostu bajzel milion, great time to be alive, w ogóle nie wiadomo, co działa w której przeglądarce.
Tak, ja mam czasem wrażenie, że to doświadczenie, które zebrałeś w tamtych czasach, to jest a once in a lifetime experience i w sumie może ci się nie przydać.
Może ci się. Miejmy nadzieję, że ci się nie przyda. Bo żeby, wiesz, dołożyć jeszcze tam cegiełkę do tego bajzu, no to jeszcze JavaScript, w jakim był stanie wtedy. Był standard ECMAScript trójeczka obowiązujący z 99 roku.
Tu mam jeszcze kolejną anegdotę indywidualną.
Dawaj.
A propos tego, w jakim stanie był JavaScript. Jak mówiłem, JavaScript był bardzo mocno niezrozumiany. Ja na początku kariery też go kompletnie nie czaiłem. Nie wiedziałem, co tam się dzieje, w ogóle domknięcia. Jak ktoś mi powiedział, że są domknięcia i co my tam możemy robić, nie ma co w tym momencie. Ale ja pamiętam, że pierwszy taki większy komercyjny projekt w zespole pisałem z użyciem jQuery. Wtedy jeszcze na backendzie PHP, CodeIgniter, jeżeli dobrze pamiętam. Inne takie dziwne rzeczy. Po 7 miesiącach zrezygnowałem z tego projektu. W kolejnym projekcie dowiedziałem się, że ten dolarek w jQuery to jest dozwolona nazwa funkcji w JavaScriptie. Crazy. Ale możesz starabę przez 7 miesięcy.
Notabene tym była.
No dokładnie, tak. To jest w ogóle taki moment, myślę, że też dostałem kilka razy historycznie radę tego, żeby zajrzeć do kodu jQuery i go poczytać. Rekomenduję, naprawdę. Jest złoto.
A to widzisz, to tak daleko nie
researchowałem.
Może kiedyś. No.
Idźmy dalej w takim razie.
To czekaj, ja ci dokończę zajawienie tego statusu JS-a. W ogóle ECMAScript 4 jest in the game w tym momencie, nie? On finalnie w ogóle został porzucany dopiero 4 lata później. Nie, 3 lata później.
Wiesz, kiedy ja dowiedziałem się o istnieniu ECMAScript w ogóle? Jak wszyscy zaczęli mówić, że jakieś ES6 wchodzi.
Tak, wydaje mi się, że ja bardzo podobnie. Wcześniej to jakoś nikt się nie interesował tym. Standardy, panie, działa. Nie? Ale w ogóle Ekmas czy piątka dopiero 2009 rok wyszła. Także naprawdę jesteśmy w takich, wiesz, ciemnych czasach jeszcze.
Widzę, jak tutaj, wiesz, w tle maluje nam się linia czasu. Pojawiają się takie punkty.
Tu trochę płonie, tam trochę płonie.
Tak, dokładnie.
Nie, no w ogóle to był jakiś baj, jeżeli w ogóle, wiesz, mało było rzeczy, bo papier, white paper opisujący Ajaxa na przykład w przeglądarkach, on dopiero wyszedł w 2005 roku. To nie był, że on był standardem, tak. On wyszedł, sam white paper, nie? I w ogóle to, co powiedziałeś o IE, no to IE miał wtedy większość rynku. Ja tutaj mam staty, że to było 83%. Oni wtedy mieli Trident jako render engine, mieli swój oczywiście własny silnik JS-owy, JScript. I wiesz, Firefox miał wtedy 8%, Safari 2, Opera 2, Conqueror 2. Ktoś pamięta?
Ja już prawie zapomniałem, że on istnieje.
No,
także,
no long time no see. Chroma w ogóle jeszcze nie było, on, wiesz, nie było w planach nawet. IE w ogóle było tak popularne i miało tak w trąbie, co robi reszta, że robili swoje rzeczy. I to totalnie było niekompatybilne. Sobie wylistowałem jakieś takie głupiutkie przykłady. Najgłupsza rzecz. Chciałeś dodać event listenera do elementu. Do DOM element. Uwaga.
Zakładając, że wiedziałeś, co to jest.
Tak, ale bez jQuery. Dom. Po prostu w JS-ie, w jednej przeglądarce bodajże, teraz już nie pamiętam, która była która, ale w jednej miałeś na przykład button dot add event listener, a w drugiej miałeś button dot attach event. I to były tego rodzaju niekompatybilności. Nie? I żeby dodać event do cholernego batona, musiałeś znać API JS-owe każdy z przeglądarek.
Tak.
I to w ogóle było crazy. Nie? Także namalowaliśmy tutaj moim zdaniem bardzo szerokim pędzlem, jak brązowo to wyglądało w 2005 roku.
Tak.
No i wtedy... Co się dzieje?
Co się dzieje w 2005 roku? No tak, no wchodzi jQuery, jak już...
Żadne samoloty jeszcze nie spadają, to później, nie?
Wchodzi jQuery, wiemy, że generalnie wchodzi całe na biało, wszyscy są zafascynowani, robi robotę, jest fajnie, zdobywa popularność. I co dalej?
Mówisz, wyłączyłem się, o czym mówisz?
W 2005, tak, mówię, że wchodzi... Tak, mówimy tak. O jQuery, jakbyście nie zauważyli.
Tak.
Tak, czyli generalnie mówiłeś o 2005 roku, tak?
Tak, bo 2005 rok, bodajże w grudniu gdzieś jQuery powstaje taki pierwszy drafcik. W 2006 w styczniu twórca, oryginalny twórca, czyli John Resig, który będzie się dzisiaj jeszcze przewijał.
Oj tak.
Występuje na Barcamp w Nowym Jorku.
Będąc w tym czasie jeszcze studentem.
Tak, to jest w ogóle... Crazy shit, o którym też warto zaraz wspomnieć. I on opowiada dokładnie, uwaga, jQuery New Wave of JavaScript, który, uwaga, cytuję, ten kod, tłumaczę na bieżąco, także wybaczcie, ten kod rewolucjonuje sposób, w jaki używacie JavaScriptu i jak działacie z HTML-em. To jest mega.
To muszę zacytować w oryginale.
Amazing. No, dawaj.
It really is an amazing set of code and I've dumped a lot of time and effort into getting it right. Jest zajebiste, bo spędziłem kupę czasu, żeby go
robić. Jest zajebiste, tak.
Pozdrawiam wszystkich studentów. Tak, to jest mindset, którym podbija się świat.
I John Resig dokładnie był wtedy studentem. Warto w ogóle wspomnieć, że John Resig to jest rocznik 84. Bartek właśnie liczy, ile ma lat i kiedy się urodził.
Ej. To jest 3 lata starszy ode mnie.
No, jakie 3?
84.
No 3, dobra, rzeczywiście.
No, tak.
No, także crazy, nie? Gdzie jQuery powstało, no, mamy 2023. Jeśli dobrze liczę, to 18 lat temu.
Ja myślę, że to może być powód.
Potrafię liczyć?
No chyba, nie wiem.
Nie wiem.
Napiszcie w komentarzach.
Tak. No i co? I w 2006, w tym styczniu jest pierwsze wydanie dostępne na stronie jQuery.com. Jest w ogóle bardzo ładna strona. Polecam zobaczyć na Web Archive.
Ja już zapomniałem, że jQuery miało takie logo. To są jakieś trzy takie krążki. Nie wiem, z czym to...
Krążki do hokeja.
Nie wiem, torcik.
Torcik. Torcik, tak. Warstwy. No i jest tutaj taki piękny piękna strona i mamy tam to, o czym powiedziałeś. To jest w ogóle mega istotnym punktem. dokumentacja.
Tak.
Totalnie jestem dokumentacja, co nie było wtedy standardem. I przesłuchałem parę wywiadów z Johnem Ressingiem, gdzie on mówi, że to na maksa nie było standardem, że on jQuery pod tym kątem naprawdę lśniło, bo większość bibliotek i rozwiązań miało w dokumentacji, no zajrzyj do kodu, zajrzyj do kodu i sobie ogarnij.
Jak to mawiają, feel the force, read the source, tak?
Dokładnie. Także nie, tu masz bilet, pozdro, widzimy się za godzinę.
Tak, ja myślę, że tutaj sporo jakby jQuery zyskało na samym starcie i też możemy być wdzięczni temu, że ta dokumentacja wtedy powstała w takim kształcie, bo kolejne projekty, które próbowały też zdobyć popularność w światku frontendowym, miały bardzo wysoko postawioną poprzeczkę od samego początku. Tak, robisz projekt, co readme wystarczy teraz w większości przypadków, jak robisz coś bardzo małego, ale każdy większy projekt, następny zaraz po jQuery, już miał tę dokumentację przygotowaną w powiedzmy porządny sposób.
Tak, bo oni naprawdę tutaj zrobili dużo roboty i co jest też...
Oni, on sam.
On sam właściwie, tak. Znaczy on sam, już wybiegłem do przodu.
Spoiler alert.
Spoiler alert, może do niego w sumie przejdę. Spoiler alert jest taki, że pierwszą osobą, z którą zaczął współpracować nad rozwojem jQuery, to nie była osoba, która pisała kod. To była osoba, która dbała o rozwój community, która odpowiadała community na tam jQuery forum, bo takie istniało, i która rozwijała dokumentację.
Czyli w jQuery.
Co?
W jQuery.
Tak. PHP Forum by Przemo
tak.
Dla jQuery.
Oj tak, zdecydowanie.
Ale i to jest w ogóle mega ciekawe, nie? Że to nie była osoba, która pisała kod. I to jest chyba też duży element, wiesz, tego sukcesu, bo naprawdę te fora były bardzo aktywne i sam John Ressig tam mega się udzielał i też te osoby, które już tam zaczynały gdzieś się kręcić wokół jQuery, były tam bardzo aktywne. I to w końcu nie było podejście na zasadzie masz tu bilet i nara.
Tak.
I używaj sobie.
Próbuję sobie przypomnieć, czy jQuery było też jedną z pierwszych bibliotek, która doczekała się testów na frontendzie?
Wrócimy do tego. Tak. Zaparkuję to, do tego wrócimy, bo jest też parę projektów skojarzonych z jQuery, o których warto powiedzieć. Jeden z nich dotyczy testów.
QUnit?
No. Tak, to jest ta sama stajnia.
Tak, to nawet nie jest tyle ta sama stajnia, to jest powiedzmy taki odpad, który powstał w trakcie tworzenia samego jQuery, bo QUnit był potrzebny po to, żeby można było testować samo jQuery. Mhm. Więc oni zbudowali sobie własny framework, który do dziś dzień ma się dobrze.
Tak, i potem go po prostu zgeneralizowali, tak to z Polszczy. Tak, i wydali jako QUnit, no. W ogóle bardzo... Bardzo mnie urzekło. Nie wiem, czy widziałeś ten przykład. Nie będę wam opisywał kodu, bo to nie wyjdzie. Ale pierwszy blog posty na blogu jQuery w 2006 roku były fantastyczne, bo z perspektywy 2023 roku to jest, o Jezu, nie rób tego! O Jezu, dlaczego? Stop! A tutaj to było, wiesz, to były fajne rozwiązania. Typu jak dostosowywać wielkość elementu w zależności od wielkości przeglądarki. Tu masz, wiesz, naczepane po prostu kodu jQuery, tak, który na to reaguje i to przelicza.
To był też czas przed Stack Overflow.
Również. No, oczywiście, że tak. Tak. Ale to był też w ogóle czas, gdzie CSS, jak wspomnieliśmy, leżał kwiczą i naprawdę nie potrafił za dużo. Także serio, nie było za bardzo możliwości reagowania jakoś fajnie na takie rzeczy jak zmiany szerokości ekranu i dopasowywanie, wiesz, elementów w środku i ich szerokości. Nie dało się. I naprawdę to się wtedy robiło z poziomu JS-a, bo nie było innej opcji.
Tak, ale było też kilka powodów, dla których to było prawie że niemożliwe.
No.
Nikt nie podejrzewał, że JavaScript odważy się robić aplikacje webowe w przeglądarce, wiesz, SPA. W ogóle się ten skrót pojawił, to większość osób myślała, że idziemy po prostu się zrelaksować, tak? A to, to nie był relaks, to w żadnym momencie nie był relaks.
O, ale powiem ci, w ogóle tam nawet były takie basicowe rzeczy. Też patrzę na jednego z blog postów, akurat blog posta od Marka Paneya, który napisał na swoim blogu, już ci mówię, o tym jak pseudoselektory before i after zrobić z użyciem jQuery, bo nie działały w CSS-ie.
Tak, tutaj ciekawe w sumie jest, co Nie, nie mam bladego pojęcia, jak oni mogli to zrobić bez tych selektorów w CSS-ie. A czy pewnie do czego innego służyły wtedy?
Nie wiem, czy klikałeś tego linka.
Nie, nie klikałem, słuchaj.
Nie rób tego, wygląda...
Ja się boję tam iść.
No wiesz, to przeliczanie szerokości w tym. Znaczy nie, nie szerokości, tylko wiesz, dodawanie w jQuery elementów ogólnie, nie? Przed, po i tak dalej.
Tak, to znaczy wiesz, ja jestem zaznajomiony z tym, jak to robić. No. Mile wspominam sobie te wszystkie śmieszne skrótowce, które w jQuery dawały ci mega super moce, a potem jakiś kolega wchodził do twojego kodu i próbował zrozumieć, co ty tam w ogóle zrobiłeś.
Dlaczego, Bartek?
Tak, ty się brał kawkę i wyjaśniało, słuchaj, to a, działa Bartek. Tak.
A zwolnił się miesiąc temu, to...
Tak, to jakby myślę, że spaghetti code w połączeniu z jQuery to mogło robić wrażenie, nie?
Mm-hmm. Oj tak. W ogóle jeszcze odnośnie tego originu jQuery, czy mogę tutaj odrobinkę streścić, co tam John Rysik powiedział? Właśnie w tych wywiadach, które miałem okazję pooglądać, jednym z powodów było to, że on miał po prostu masę takich małych utilów, które chciał po prostu skompensować w jednej bibliotece, aby ich wszędzie używać. Też dlatego, że istniejące narzędzia były po prostu słabe jego zdaniem. Na przykład wtedy był bardzo popularny Prototype.js, który był między innymi w Ruby on Rails zbandlowany.
Prototype był zbandlowany w Ruby on Rails?
Prototype.js, tak. No, nie wiedziałem o tym, to mnie też dość zaskoczyło.
No ja w sumie też nie wiedziałem i ja w takim razie dopisuję do listy, zrobili CoffeeScripta i zrobili Prototype.
Znaczy nie, to nie było chyba ich, tutaj już ci nie potwierdzę,
ale przyczynili się do rozwoju tego.
Tak. Mhm, i popularyzacji, no. Tak. Ale Prototype.js miał ten problem, nie problem, takie założenie, że on się bardziej skupiał na rozszerzaniu języka, niekoniecznie na manipulowaniu DOM.
Nawet bym nie powiedział rozszerzaniu języka, w sumie rozszerzaniu API dostępnego w domyślnych obiektach, które masz dostępne. Nie? Bo składni nie był w stanie zmienić, ale tak. Był w stanie zmienić bardzo dużo zachowań, które były wbudowane albo ich po prostu brakowało.
Tak, ale nie skupiał się na manipulowaniu DOM.
Tak.
I tu właśnie wjechało jQuery całe na biało i też tego brakowało Rysingowi. Też w ogóle ciekawie, że pierwotnie jQuery miało się nazywać jSelect.
Ale domena była zajęta.
Tak.
To są tak, problemy tamtych czasów, tak? Nie ma już tej domeny, muszę to nazwać inaczej.
Tak.
A teraz co? Paczka na NPM-ie, wymyślasz nazwę, bingo, dało się.
A zakładam, że Microsoft to miał być, nie wiem, Megasoft pierwotnie, ale chłopaki są zajęte. Megasoft nie, Bigsoft nie. No to może Microsoft?
Tak.
Dobra, lecimy. I w ogóle, crazy rzecz. Byłem totalnie przekonany, że ten selector pattern, czyli dolarek i selector w środku, to jest exclusive stworzone w jQuery. Otóż nie.
To jest zewnętrzna biblioteka.
To jest...
To nawet wtedy już była zewnętrzna... Znaczy tak. Zewnętrzna, nie wiem, jak on to skopiował i wkleił, a jak on to wtedy...
Wykorzystał pattern, bo to nie było... Tak. On nie wciągnął tej biblioteki, ona się nazywa CSS selector.js.
A, okej. Okay. Sizzle powstał później.
Sizzle powstał później i to był w ogóle też projekt z jQuery.
Tak, dobra.
I tak, i on pozwalał ten CSS selector na proste pobieranie elementów HTML-owych po selektorze i obsługiwał tylko takie bardzo basicowe query. Tam nie można było robić jakichś figołków szczególnych, raczej pobrać coś po ID-ku, coś po klasie. No i Rysing chciał zrobić po prostu bogatszą wersję tego plus API do na przykład dodawania elementów do DOM i tak dalej. Tutaj, jakbyśmy mówili o remixie, to pewnie by wjechał właśnie Ryan Florence. Gdzie attribution? Ukradli mnie znowu złodzieje. Także powiedzmy, kto był twórcą CSS Selector. Był to pan Simon Wilson.
Simon Wilson. Nie znam człowieka.
Też nie znam, ale powiedzmy na głos. Tak, aby nie przyjechał z Ryanem Florencem nam tutaj.
Tak. To, że możecie używać dolarka, nawiasów okrągłych, zawdzięczacie temu panu.
Dokładnie tak. No, tak. I tak ten, także tego. I to, co potem doszło w ogóle w jQuery, typu, nie wiem, animacje, robienie w ogóle zapytań Ajaxowych, to jest ciekawe. To nie było tak, że John Rysing tego chciał, ale mówił, a ludzie chcieli, to dodałem. Ja tego nie używam w ogóle.
Tak, tutaj w ogóle ciekawostka, crazy. Jakby animacje w czystym JavaScriptie to była karkołomna w ogóle wycieczka, nie? A tutaj jakby w sposób deklaratywny, za pomocą prawie że idealnego API, no wszyscy zachwalają sobie, jak się pisało w jQuery.
Tak.
Jak się czytało jQuery, to jest inna kwestia, ale jak się pisało, było fajnie. To jakby animacje były opisywane, myślę, że nawet bardziej zwięźle niż teraz w CSS-ie. Były strasznie niewydajne, bo tak. Nie miałeś jak tego oddelegować na technologie, które wtedy jeszcze nie istniały, ale były naprawdę przyjemne w użyciu.
To API się jednak ładnie się czyta, w sensie to, że to jest Fluent API. Naprawdę ja jestem do dzisiaj wielkim fanem tego. To się moim zdaniem dobrze czyta, no dopóki tam nie robisz jakichś, wiesz, fikołków,
tak.
To naprawdę się to ładnie czyta, a pisze jeszcze lepiej.
Tak, znaczy ja myślę, że...
do tego wracam.
Tak, jeszcze wrócimy do tematu, ale chyba głównym takim zarzutem było to, że wiele osób nie wiedziało, że w pewnym momencie ma do dyspozycji obiekt jQuery, a w niektórych miejscach ma do dyspozycji kolekcję HTML-ową.
Oj tak.
I to było powodem wielu, wielu różnych konsternacji i...
Ja byłem fanem tej konwencji, gdzie jeśli coś było elementem jQuery, to dawałem dolarek na końcu
na początku.
Zmiennej.
Na końcu jak masz strumienie.
To potem było. To ages later.
Ages later. No. Ja się w większości sytuacji spotkałem z dolarkami na początku.
Oczywiście, już mogę mieć teraz przebitki, wiesz. Z
w każdym razie, jak zobaczycie kiedyś projekt, gdzie macie zmienne z dolarkiem na początku i na końcu, to uciekajcie. Bo tam jest jQuery i RxJS.
Naraz.
To naraz, tak. Crazy pool.
Crazy pool.
Tak.
A co w ogóle jeszcze robił Don Ressing? Bo to on był studentem, jak wspomniałeś, w momencie pisania pierwszej wersji jQuery. I tutaj w ogóle fajnie wchodzi to, kto to jQuery właściwie rozwijał. Bo on też w tym momencie był w Y Combinator z jakimś swoim startupem, który nazywał się Jumpchart Inc., który miał być takim multimedium...
Jumpchart.
Jumpchart, a co ja powiedziałem?
Jumpchart, tak mi się wydawało. Ale...
To przepraszam, Jumpchart. Jumpchart Inc. I to miał być taki multimedium system do message'y, który miał ci w ogóle pozwalać na przykład branie wiadomości z, nie wiem, z maili i potem przekazywanie ich do innego medium, na przykład do wiadomości tekstowych.
Mnie zafascynowało...
Future is now, nie? 2006 tak. Rok.
Mnie zafascynował jeden z faktów, który wygrzebałeś. On w 2006 zaczyna jQuery, czy w 2005 zaczął jQuery, tak. Nie minęły dwa lata. Koleś jest JavaScript ewangelistą w Mozilla. What?
No.
To jest po prostu nie do pomyślenia. Znaczy, wtedy tak to wyglądało, nie? Bo jeżeli ktoś się wbił w community w dobrym momencie i miał tak wielki impact, to ja bym się nie zastanawiał dwa razy, nie? Żeby go w coś takiego zaangażować.
To jest w ogóle ciekawe, że on wtedy nie pracował w Mozilla nad rozwijaniem jQuery. To był dalej jego side project.
Tak.
Do bodajże 2010 roku. Dopiero potem jeszcze przez rok pracował full time dla Mozilla nad rozwojem jQuery.
Ja nie wiem, czy to były czasy, kiedy już powstawała w ogóle inicjatywa Mozilla Dev Speakers, czy coś takiego.
Wow.
Bo być może to jakby ta rola ewangelisty, że w ogóle bycie ewangelistą javascriptowym w 2007 roku, to jest wyczyn. Mhm. Więc nice.
I powiem, lecić dalej?
Leć dalej.
Ja mam tutaj, wiesz.
No tego jest mnóstwo. Historię. Tak. Będziemy kopać. Mam nadzieję, że macie ile to ma trwać? 5 godzin?
Macie 3 godziny, chłopaki? Dziewczyny? No dobrze. To słuchajcie. To co robi dalej John Ressing? Pracuje do 2011 roku w Mozilla jako developer advocate. Ostatni rok spędza już nad rozwojem jQuery. Nie wiem, czy ekskluzywnie, czy nie, ale za pieniądze Mozilla. Cool. I potem przechodzi do... O rety, mam z tyłu głowy, jak to się nazywało. Kang University?
Tak.
Czy jakoś tak? Tu mam?
Akademia Khana.
O, tak. No, tak. I...
Ja w ogóle jestem mega w temacie Akademii Khana, ale nie chcę robić wielkiej dygresji. Mam zrobić?
Nie. No, także... także tak. I mam tutaj... Oglądałem w ogóle jego wywiad z 2011 roku, który w ogóle był tuż przed wydaniem jQuery Mobile.
Ja w ogóle zapomniałem, że to istniało.
No.
Kiedy nawet umarło? Ale umarło już. Już nie ma.
Już umarło. No, ja nawet zajrzałem w przykłady w kodzie, ale to wyglądało crazy.
Wizualnie jak to wyglądało, to pamiętajcie, że to mówimy o jQuery Mobile w sytuacji, kiedy jeszcze nie było iPhone'a. I który to jest rok?
2011.
2000... Nie, to już było. Ale na iPhone'ie i tak nie popiszesz w jQuery Mobile. Pierwsze mobilne przeglądarki w sumie. Mhm.
No.
Wcześniejsze mobilne przeglądarki, ale dobra, nie idźmy w tym kierunku. Nie.
To może to jest temat na inny odcinek.
Może tak, ale na pewno to nie były czasy, kiedy responsywny web design miał się...
Nie. Co? Kto? Nie znam tego pana, przepraszam. Tak. I w ogóle w tym wywiadzie pada w ogóle super stwierdzenie, że we're in the golden age of JavaScript. O panie, to było 2011, nie? A golden age, no już wtedy, wiesz, już wtedy się czuło, że coś tam się święci.
Coś się święci, a teraz z perspektywy czasu nie wiem, czy to był golden age, czy średniowiecze trochę.
To, no właśnie.
Mieli ładnie naostrzone mieczyki, ale to, co teraz mamy do dyspozycji, to jest w ogóle przepaść względem tamtych
czasów. Teraz jesteśmy, wiesz, w erze kosmicznej, odnosząc się do tego. Tak. I tam też w ogóle pada jeszcze jedno fajne zdanie, któremu w ogóle daje 200% kredyt.
Które?
Mianowicie, people realize that you can't build web applications without understanding JavaScript. O fakt.
To już wtedy.
No, to wydaje mi się, że to może przełożyć nawet teraz na 2023, że...
No to nie, to ja pozdrowię wszystkich backendowców. Pamiętajcie, myśmy do tego doszli już dużo, dużo wcześniej. To, że teraz dochodzi do wniosku, że trzeba znać JavaScript, to jest tak. Trochę późno. Także nie przyznawajcie się.
No. Ale w ogóle też w tym wywiadzie mówi, że no ten performance DOM w przeglądarkach to nie jest jakiś super. I że liczę na to, to jest w ogóle też bardzo prorocze, no. Że będzie można dostarczać mniej JS-a do przeglądarek i że więcej rzeczy będzie out of the box.
Ja myślę, że nawet no wcześniejsza część zdania była prorocza, że DOM w przeglądarce jest bardzo wolny. I w tym ja sobie wyobrażam, wiesz, takie...
To wtedy był fakt. To... Tak. Wróć, to dalej jest fakt.
Jak się nazywa koleś, który stworzył Reacta, bo zawsze przypominam.
Ten, który już nie pracuje.
Ten, co zaczął. Pierwsza prezentacja w ogóle. Będziemy o tym jeszcze mówić, nie? Mm-hmm. Ale generalnie wyobrażam sobie, jak on siedzi, zagryza kanapitce, wiesz, na kanapie. Mądrze mówi, przyspieszę tego DOMa. Tak? No i
tak go przyspieszę, że go ominę.
Tak, możemy do tego kiedyś wrócić. Napiszcie nam, pamiętajcie, w komentarzach, o czym chcielibyście pogadać.
Chętnie pogadamy też.
Tak, dwa tam dinozaury wsiadły i będą drążyć. To jest chwila na małą pauzę. Tniemy temat w tym dokładnym punkcie, tak, i wracamy niedługo.